Kiedy na początku miesiąca, w pierwszą środę, modliliśmy się tutaj na tym miejscu, brat, chyba Robert, modlił się, aby jak najwięcej, coraz więcej owoców ducha było widać w naszym życiu. I w liście do Galacjan w 22 wierszu 5 rozdziału mówi: owocem zaś ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Wymienia tu owoce ducha. I oczywiście owoce ducha i dary ducha to są troszkę jakby odrębne rzeczy. I mam wrażenie, że w kręgach charyzmatycznych, powiedzmy zielonoświątkowych, w ostatnim czasie jakby więcej uwagi kładzie się na dary Ducha Świętego. I oczywiście chcę jasno powiedzieć, że moim zdaniem bez darów Ducha Świętego nie jest możliwe właściwe, pełne i normalne funkcjonowanie ani wierzącego, ani Kościoła. I potrzebujemy darów Ducha Świętego. Zresztą Boże Słowo mówi, że Duch Święty jest darem. Pamiętacie, jak pytali Piotra w dniu Pięćdziesiątnicy, co mamy czynić? I on mówi, co mamy czynić, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Bracia i siostry, potrzebujemy Ducha Świętego, potrzebujemy Jego darów, Jego mocy, Jego wiatru, Jego świeżości, Jego wody, Jego oleju, Jego działania. Potrzebujemy w Kościele i w życiu. Potrzebujemy tego wszystkiego. Ale też Boże Słowo mówi o owocach i to są jakby troszkę różne rzeczy. Myślę, że chrześcijanin, w którym przejawiają się owoce Ducha Świętego, łatwiejszy i bardziej podatniejszy jest dla Ducha Świętego, aby mógł go używać według swojej woli, tak jak postanowi, jak potrzebuje w danym czasie i w danym momencie. Natomiast myślę, że dary bardziej zależą od darczyńcy. Daje każdemu jak chce, czytamy, według własnej woli, własnego rozporządzenia, tak jak jest potrzebne. No, inna jest sprawa, czy my poddajemy się i przyjmujemy i w posłuszeństwie, w pokorze wykonujemy to, czym nas Duch Święty w danym momencie obdarowuje. Natomiast myślę, to jest moje myślenie, mogę zaraz podać SMS-a, tylko mój mail. Jak macie inne zdanie, napiszcie atkufel@gmail.com. Ale póki co będę mówił, jak ja sądzę. Sądzę, że dary Ducha Świętego nie są w pełni jakby gwarantem naszych bliskich, dobrych, właściwych relacji z naszym Panem. Zresztą Pan Jezus do ludzi mówi, do takich, którzy mówią, czy nie prorokowaliśmy, czy nie wypędzaliśmy demonów w imieniu Twoich, czy nie uzdrawialiśmy, czy nie czyniliśmy cudów. On im mówi, co powiedział? No właśnie, idźcie precz ode mnie, którzy czynicie nieprawość. Natomiast w moim przekonaniu, jeśli występują owoce Ducha Świętego, to znaczy, że relacja wierzącego ze swoim Panem, z Bogiem i z Duchem Świętym jest na właściwym poziomie. I myślę, że owoc Ducha jest taką probówką, takim dowodem na to, że jesteśmy w kontakcie, w bliskiej relacji z Duchem Świętym i że chodzimy i postępujemy według Ducha Świętego. I myślę, że to jest jakby dowód tego, że nasze relacje z Bogiem są właściwe. I można by się zastanawiać, jak dochodzi, co jest warunkiem pojawienia się owocu ducha w naszym życiu. Po pierwsze, jest to tym warunkiem to, abyśmy byli nowym stworzeniem w Jezusie Chrystusie. Amen. Abyśmy zrodzili się na nowo, abyśmy pozwolili Bogu, aby przez Ducha Świętego zrodził nas na nowo, abyśmy byli nowym stworzeniem, które jest w Jezusie Chrystusie. I druga rzecz, aby to nowe stworzenie chodziło, żyło według Ducha Świętego, który jest dany Bożym dzieciom. Amen? Który jest dany Bożym dzieciom. I teraz mogłoby się wydawać, czy opinia jest taka powszechna, że aby owocować, aby owoc Ducha pojawił się w życiu człowieka, to jest to pewien proces i trzeba pewnego czasu, aby to się stało. Mail podałem, a teraz powiem, że nie do końca z tym bym się zgodził. Oczywiście, w pewnym zakresie tak, ponieważ jako chrześcijanie mamy władze poznawcze, rozwijają się, umiemy rozeznać, co jest dobre, co jest miłe Bogu z czasem. Umiemy także zebrać z siebie pewne cechy starego człowieka i żyjemy bliżej Boga, więc jakby Duch Święty ma łatwiejsze działanie w naszym życiu, aby mógł urzeczywistnić swoje owoce. Ale tak sobie chciałem przypomnieć moje nawrócenie i moje początki, kiedy zrodziłem się na nowo. I pamiętam, że to było gdzieś tam na jakimś obozie, kiedy wróciłem do domu pełen takiej radości, pokoju, miłości i spotkałem się z atakiem takim, że można by się schować gdzieś głęboko. Ale muszę powiedzieć, że o dziwo nie było wtedy we mnie kutliwości, zapalczywości. Miałem zupełnie inne spojrzenie. Była miłość do tej osoby, to konkretnie moja mama była, która mnie atakowała. Miałem cierpliwość, miałem ogromną wyrozumiałość, miałem jakby takie, Boże, żal, że ona tego nie widzi, nie rozumie, nie pojmuje. A więc mógłbym powiedzieć, że owoce Ducha Świętego wtedy się objawiły. A proszę, przypomnijcie sobie swoje nawrócenie. Jak było? Czy nie wypełniła was radość? Czy nie wypełniła was miłość? Czy dobroć się nie pojawi? Czy nie pojawiły się te cechy, które są właściwe do owocu Ducha Świętego? Ponieważ przyszedł Duch Święty i to nasze życie przemienił, uczynił nas nowym stworzeniem. Ja pamiętam, nie widzę dzisiaj tej siostry, więc nie będę jej imienia tutaj przedstawiał, ale kiedy nawróciła się, narodziła się na nowo u nas na grupie i poszła na drugi dzień do pracy, to ludzie mówili, co się z tobą stało? Ty nawet inaczej wyglądasz, ty jesteś jakaś inna osoba. Widzieli owoc tego, który zrodził ją na nowo. Owoc działania Ducha Świętego. Pamiętam kiedyś na jakichś zajęciach Kazimierz Sosulski, znacie go wszyscy, mówi, robił jakiś wywiad do telewizji i potem oglądał ten program po nowym zrodzeniu. Mówi, no w szoku byłem, to nie ten gość, jakiś taki miły, spokojny, zrównoważony. Mówi, zupełnie siebie, który byłem raptusem, nie poznawałem w tym wywiadzie. I dlatego myślę, że owoc Ducha Świętego pojawia się wtedy, kiedy Duch Święty zaczyna działać w człowieku zrodzonym na nowo. Czy zgodzicie się ze mną? Zresztą tak sobie myślę, kiedy mówimy o tym takim procesie, że to z czasem przepracowujemy pewne stare skłonności, starej natury i wtedy owoc się pojawi, to trochę wydaje mi się, że to jest nie do końca prawidłowe, bo to jest tak, jakbyśmy starego człowieka chcieli poddać duchowi i żeby stary człowiek z czasem był taki świetnie naprawiony i owoce Ducha Świętego się w nim pojawiły. Co o starym człowieku Biblia mówi? Że stary człowiek umarł i pogrzebany został wraz z Chrystusem, umarł tam na krzyżu golgockim. A teraz żyje już nowy człowiek, nowe stworzenie w Jezusie Chrystusie. I patrząc na ten list do Galacjan, bo właściwie będę dzisiaj opowiadał prawie cały list do Galacjan, bo musimy zauważyć, że są jednak pewne niebezpieczne sytuacje, niebezpieczne momenty, kiedy jakby ten owoc ducha może być w wierzącym stłamszony i może gdzieś się albo słabnąć, albo zagubić. Nie wiem, czy wam się to zdarzało, czy wam się zdarza, ale patrząc na list do Galatów, do Galacjan, jakby Paweł zwraca uwagę na pewne problemy, pewne trudności, które się pojawiły w ich życiu, że coś zagubili, gdzieś się zapodziali. Cóż zresztą o tych Galacjanach można powiedzieć? Jeżeli otworzymy 4:13, to możemy powiedzieć, że po pierwsze oni uwierzyli poprzez Pawłowe zwiastowanie. I Paweł wcale nie przyszedł do nich z jakąś mocą, z jakimiś wielkimi cudami, ale przyszedł chory. Mówi, wiecie przecież, że z powodu choroby ciała zwiastowałem wam Ewangelię. A więc możemy przypuszczać, że uwierzyli poprzez zwiastowanie Ewangelii, którą głosił Paweł. Że poprzez jego zwiastowanie oni uwierzyli w słowa tej Ewangelii. Wzbudzona została wiara, uwierzyli Pawłowi. I no tutaj patrząc na to, myślę, że pojawiły się też pewne owoce jakby Ducha Świętego. Po pierwsze, 4:15 czytamy o szczęśliwości, że byli szczęśliwi, kiedy przyjęli Boże Słowo, kiedy uwierzyli Ewangelii, to pojawiła się w ich życiu szczęśliwość. A jednym z owoców ducha jest, znaczy owocem ducha, owoc ducha objawia się także przez radość, pokój. A więc, no bo tu pisze, cóż się stało z waszą szczęśliwością. A więc, kiedy narodzili się na nowo, byli przepełnieni szczęśliwością. Usłyszeli Ewangelię o swoim zbawieniu. O Jezusie, który ich kocha, o Jezusie, w którym zostało im wszystko darowane, o Jezusie, w którym mają nowe życie i byli szczęśliwymi ludźmi. Przepełniała ich szczęśliwość. Dalej też czytamy, że mieli miłość. Dlaczego tak twierdzę? Albowiem Paweł pisze w 15:: daję wam świadectwo, że gdyby to było możliwe, wyłupilibyście sobie oczy i mnie je oddali. Czy to nie jest dowód ich miłości do Pawła? Objawiła się ich miłość, także byli skłonni, nawet gdyby to było możliwe, swoje sobie oczy wyjąć, wyłupić i dać Pawłowi. Prawdopodobnie chorował wtedy na oczy, miał jakiś problem i oni byli skłonni to uczynić. Byli skłonni to uczynić. Cóż jeszcze o tych Galatach możemy powiedzieć? No, że otrzymali Ducha Świętego. 3:2 jest napisane, oczywiście wrócimy jeszcze w innym kontekście do tego wersetu, ale jest napisane, czy przez uczynki zakonu otrzymaliście ducha, czy przez słuchanie z wiarą. A więc słuchali z wiarą Pawła i otrzymali Ducha Świętego. Bóg udzielił im Ducha Świętego, a więc mieli Ducha Świętego. Dalej mieli różne, nie tylko poznanie Ducha Świętego, ale także doznania z tym związane. Oni nie żyli tylko w teorii o Duchu Świętym, w teorii o chrześcijaństwie, w teorii o życiu, ale Paweł pisze o doznaniach, które z tym były związane. O rzeczywistym doświadczeniu wiary, o rzeczywistym, doświadczalnym chodzeniu, namacalnym, prawdziwym chodzeniu z Bogiem. A więc mieli doznania. Wiersz piąty mówi też, że wśród nich działy się cuda. Czy ten, który daje wam ducha i dokonuje wśród was cudów. A więc działy się cuda. Więc była jakby, można powiedzieć, pełnia Ducha Świętego. A jednak coś się stało. Coś się w nich stało, skoro na początku trzeciego rozdziału Paweł pisze: o nierozumni Galacjanie. Inaczej mówiąc, zgłupieliście chyba. Co się stało? Pozbawieni jesteście rozumu. Brakło wam rozumu. Gdzie indziej pisze, że zastanawia się, czy nie na próżno się trudził w stosunku do nich. A więc znaleźli się w jakimś takim dziwnym stanie, że Paweł zaczyna się o nich martwić. Coś się stało. Czy aż tak nierozumni jesteście? I tutaj czytamy w 3:3, że rozpoczęliście w duchu, a teraz kończycie w ciele. A więc jest tu pewne zagrożenie. Ja potem postaram się jeszcze, mam nadzieję, że czas nam pozwoli, w 5 rozdziale, tam Paweł 2 razy jakby używa słowo wolność. Chrystus wyzwolił nas. Dzisiaj modlił się Bartek o tą wolność naszą. Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności żyli. I dalej pisze: stójcie więc niezachwianie. Nie poddajcie się znowu pod jarzmo niewoli. I dalej opisuje jakby powód czy sposób jeden oddania się w niewolę. I drugi raz w wierszu 13 też mówi: bo wy do wolności powołani zostaliście, bracia, tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciała. I opisuje jakby drugi powód zagrożenia naszej wolności. 2 takie podstawowe powody i sposoby zagrożenia tej wolności podaje Paweł. I pisze zaraz na początku, kiedy ten wstęp, po wstępie, pisze: dziwię się. On się dziwi: bracia, że tak prędko dajecie się odwieść od tego, który was powołał w łasce Chrystusowej do innej Ewangelii. A więc widzimy, że Galacjanie dali się odwieść od tej prostej, zdrowej Ewangelii, którą głosił Paweł, do innej Ewangelii. Ale Paweł mówi: nie ma innej Ewangelii. Nie ma innej Ewangelii. Są tylko pewni ludzie, którzy was niepokoją i chcą przekręcić Ewangelię Chrystusową. Nie ma innej Ewangelii. I dziwię się, że dajecie posłuch, Paweł pisze do Galatów, tym, którzy coś przekręcają. I Paweł tutaj używa 2 razy ostrego słowa. Mówi: niech będzie przeklęty. Mówi: nawet anioł z nieba, czy my, gdybyśmy wam zwiastowali inną Ewangelię od tej, którą wam głosiliśmy, niech będzie przeklęty. Jak powiedziałem przedtem, tak i teraz, jeśli wam ktoś zwiastuje Ewangelię odmienną tej, którą przyjęliście, niech będzie przeklęty. Dlatego, że to zwodzi wierzących. To wytrąca z pozycji, którą mamy w Jezusie Chrystusie. To nakłada jarzmo niewoli, aby ściągnąć wierzącego z pozycji, którą ma w Jezusie Chrystusie. I tutaj Paweł pisze o sobie, że ta Ewangelia, którą głosił, to jest Ewangelia, którą nie otrzymał od ludzi, nie nauczył się od ludzi, nie jest ludzkiego pochodzenia. ale otrzymały od Boga poprzez objawienie Jezusa Chrystusa, poprzez to, że Paweł zrozumiał, kim jest Jezus Chrystus, jakie jest dzieło Jezusa Chrystusa, jakie jest dzieło Jezusa Chrystusa dla wierzącego, dla każdego z nas, co się dokonało na krzyżu golgockim, gdzie zaczęło się nowe życie, co Bóg uczynił, umieszczając nas w Jezusie Chrystusie. I Paweł mówi, dzięki temu, że Jezus mi się objawił, że objawiło mi się Jego dzieło, to zacząłem głosić Ewangelię. Nie pytałem się ciała. I mówi, potem dopiero po 3 latach poszedł do Jerozolimy, tam się spotkał z Kefasem i nie mówi, nie widziałem nikogo oprócz brata pańskiego. Potem znowu poszedł pracować i po 14 latach, mówi, udał się z Barnawą znowu do Jerozolimy, żeby tam spotkać się z apostołami. I mówi, wiersz 4, 2 rozdziału, mówi, nie bacząc na fałszywych braci. A więc pojawili się już wówczas fałszywi bracia, którzy po kryjomu szpiegowali wolność w Chrystusie Jezusie. Szpiegowali naszą wolność w Jezusie Chrystusie i nie po to, aby się nawrócić, ale po to, aby poddać znowu pod jarzmo niewoli. Potajemnie wyszli, aby wyszpiegować naszą wolność, którą mamy w Chrystusie, aby nas podbić w niewolę. A Paweł mówi, którym ani na chwilę nie ustąpiliśmy, ani się nie poddaliśmy, aby prawda Ewangelii w was się utrzymała. Abyście zobaczyli, że polegamy na Ewangelii, na obietnicy Bożej, a nie wracamy się w to, co ci ludzie głoszą. I tutaj mówi, że właściwie apostołowie podali mu rękę i uznali, mówią, Kefas mówi, ja jestem tym, który zwiastuje Żydom, a tobie niech Bóg błogosławi, idź zwiastuj poganom. I mówi, nie nałożyli na nas żadnego ciężaru, tylko jedno powiedzieli, żebyśmy pamiętali o ubogich, co też Paweł mówi, gorliwie zaczęliśmy czynić. Ale, bracie, siostro, czasami jest trudna sytuacja. Tutaj Paweł od 11 wersetu mówi, że nawet Kefasowi zwracał uwagę, bo nawet Kefas zaczął się w pewnym momencie tak jakby dwuznacznie, niejednoznacznie zachowywać. I Kefas, kiedy był wśród pogan, jadł z nimi, był przy stole, czuł się wolny i nagle, kiedy przyszli Żydzi, to zaczął się jakby wycofywać, zaczął udawać, nawet tutaj czytamy, że wciągnął w to udawanie Barnabę. Dwuznacznie. Chrystus, ale może coś jeszcze. Chrystus, ale może jakoś jeszcze się tu, żeby przypodobać. I Paweł go zganił. Mówi, ty, który będąc Żydem, po pogańsku żyjesz, a nie po żydowsku, czemu zmuszasz pogan do życia po żydowsku? I mówi, my jesteśmy Żydami z urodzenia. Ale jednak, mówi, myśmy w Chrystusa uwierzyli, abyśmy zostali usprawiedliwieni z czego? Z wiary w Chrystusa. Bracie i siostro, w wolności chodzimy, bo uwierzyliśmy w Chrystusa i nasze usprawiedliwienie jest z czego? Z wiary w Chrystusa. I nie musimy udawać tego czy tamtego, bo mamy wolność w kim? W Jezusie Chrystusie. Z wiary w Chrystusa. Nie z uczynków zakonów, ponieważ z uczynku zakonu nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek. I co zakon? To Paweł pisze w 19 wersecie, że przez zakon umarłem zakonowi. Bracie i siostro, zakon każdego z nas oskarży i udowodni, no przynajmniej mnie bez trudu, udowodni, że jestem winien wobec zakonu. Nie wiem, jak jest w waszym życiu, ale podejrzewam, że podobnie. I dlatego Paweł pisze, albowiem ja przez zakon umarłem. Bracie i siostro, zakon mówi, że jesteś, czy jestem winien śmierci. I dlatego Chrystus przyszedł w ciele. Dlatego pisze, że wszelki duch, który mówi, że Chrystus nie przyszedł w ciele, jest duchem antychrysta. Chrystus przyszedł w ciele, bo Bóg w ciele Chrystusa potępił, włożył, zadośćuczynił. Zostało ciało Chrystusa jakby potępione. A my, którzy jesteśmy w Chrystusie, to co się stało? To tam w Nim dla zakonu umarliśmy. Umarliśmy. To się dokonało. I dlatego Paweł śmiało mówi: z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Bracie i siostro, czy jesteś w Chrystusie? Jeśli jesteś w Chrystusie, to uwierz to, że tam z Nim zostałeś ukrzyżowany. Przekleństwo zakonu tam na ciele Chrystusa się dokonało. Amen? Dokonało się, także na moim ciele tam się dokonało, w Chrystusie Jezusie. Dlatego żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Bracie i siostro, żyje we mnie Chrystus, a życie moje jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował, który Cię umiłował, który Ciebie umiłował i wydał samego siebie za każdego z nas. Czy coś więcej? I dalej pisze: nie odrzucam łaski Bożej, bo moje zbawienie, bo moja wolność, bo moje życie jest z łaski Bożej. I pisze tutaj w 21 wersecie, że jeśli przez zakon jest sprawiedliwość, wtedy Chrystus umarł daremnie. Bo my możemy się zmobilizować i osiągnąć sprawiedliwość przez zakon. Ale powiedzmy sobie uczciwie, czy to jest możliwe? Ja muszę powiedzieć, że nie. W moim życiu nie. I dlatego cieszę się i dziękuję Bogu i mówię: Jezu Chryste, dzięki Ci, że to Ty jesteś moim zbawieniem, że to Ty jesteś moim życiem. I dalej Paweł, to już czytaliśmy, mówi: o nierozumni Galacjanie, któż was omamił? Kto wam powiedział, że jest inna możliwość, że coś innego jeszcze trzeba? Chcę dowiedzieć się od was tego jednego, czy przez uczynki zakonu otrzymaliście ducha? Bracie i siostro, jak otrzymaliśmy ducha? Czy przez jakieś uczynki? Czy przez to, że słuchaliśmy z wiarą, uwierzyliśmy, że taka jest wola Boża, że Duch Święty dany jest dzieciom Bożym? Zgadza się? Przez wiarę, przez słuchanie z wiarą to się stało. I dalej pisze: czy aż tak nierozumni jesteście, że rozpoczęliście duchem, a teraz kończycie ciałem. Kończycie ciałem. Chcecie polegać na ciele. I dalej pisze: czy daremne były tak rozliczne wasze doznania, czy to, co przeżyliście, te wasze doświadczenia, ta radość, ten pokój, ten owoc ducha, który się pojawił, to zachwycenie nad Jezusem, to szczęśliwość tego nowego życia, które nam... Czy to były daremne doznania? Czy to się nie liczy? Czy ten, który daje wam ducha, dokonuje wśród was cudów, czyni to na podstawie uczynków zakonu, czy na podstawie tego, że słuchamy z wiarą? Czy na podstawie uczynków zakonu zsyła Bóg uzdrowienie, czy nie raczej na podstawie tego, że z ufnością i z wiarą przychodzisz do Boga, który jest lekarzem, który jest Panem? Na podstawie czego? I dalej pisze, że możemy poznać, że ci, którzy są z wiary, są synami Abrahama. Dlaczego? Dlatego, że Pismo, które przewidziało, że Bóg z wiary usprawiedliwia pogan, bracia i siostro, z czego jest nasze usprawiedliwienie? Bóg z wiary usprawiedliwia pogan, uprzednio zapowiedziała Abrahamowi, w tobie będą błogosławione wszystkie narody. Tak więc ci, którzy są ludźmi wiary, dostępują błogosławieństwa z wierzącym Abrahamem. Bo wszyscy, którzy polegają na uczynkach zakonu, są pod przekleństwem. Napisano bowiem, przeklęty każdy, kto nie wytrwa w pełnieniu wszystkiego, co jest napisane w Księdze Zakonu. Bracia i siostro, nie mamy wyboru. Musimy się przyznać, że nie jesteśmy w stanie wypełnić wszystkiego, co jest napisane w Księdze. A więc jedyną nadzieją naszą jest Jezus Chrystus. Amen? Amen. Alleluja. A że przez zakon nikt nie został usprawiedliwiony przed Bogiem, to rzecz oczywista. Bo Pismo mówi, sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Bracie i siostro, z wiary jest nasza sprawiedliwość. Uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało ku usprawiedliwieniu. Zakon zaś nie jest z wiary, ale kto go wypełni, przezeń żyć będzie. Ale Chrystus wykupił nas, czytamy, od przekleństwa zakonu, aby błogosławieństwo abrahamowe przeszło na pogan. W kim? W Jezusie. Bracie, w Jezusie. Tylko w Jezusie. Bogu niech będą dzięki za Jezusa, bo bez Niego byłbym zgubiony. Jeśli myślisz, że jest inaczej, to się mylisz. Obietnice były dane Abrahamowi i potomkowi jego, czyli Jezusowi Chrystusowi. Dalej Paweł udowadnia, że obietnica Boża dana była przed zakonem długo, 450 lat. Przed zakonem była obietnica, a potem przyszedł zakon. Ale zakon nie unieważnił Bożej obietnicy. Zakon, który nie może ożywić. Zakon, który jest wychowawcą, przewodnikiem, który prowadził do Chrystusa, zanim przyszła wiara. Ale gdy przyszła wiara, już nie jesteśmy pod opieką przewodnika. Bo bracie i siostro, nowe stworzenie jest Bożym dzieckiem. Mówi o synostwie Bożym, o przystępie bezpośrednim, o kontakcie z żywym Bogiem, o Duchu Świętym zamieszkującym w nowym stworzeniu. Czy nie wiecie, pyta Paweł, że świątynią Bożą jesteście i Duch Boży mieszka w nas. Nowe stworzenie to jest zupełnie inna sytuacja. To nie jest stary człowiek, którego trzeba trzymać w ryzach zakonu. Ale wszyscy zostaliście w Chrystusie ochrzczeni, przyoblekliście w Chrystusa i nie ma już Żyda, Greka. To wszystko nie ma znaczenia, ani wolnego, ani niewolnego, ani mężczyzny, ani kobiety, albowiem wy wszyscy jedno jesteście w Chrystusie. A jeżeli jesteście Chrystusowi, wtedy jesteście potomkami Abrahama. I dalej mówię o dziedzicu, o dziedziczeniu. Natomiast pisze tutaj od 8 wiersza, że dawniej, gdy nie znaliście Boga, służyliście z natury tym, którzy bogami nie są. Nie wiem, jak było w waszym życiu. Przypomnijcie sobie, czy to prawda. Czy nie służyliśmy tym, którzy nie są bogami. Natomiast teraz wszystko się zmieniło. Zostaliście przez Boga poznani. Dlatego Paweł pyta się, widzi pewne niebezpieczeństwo, które pojawia się w życiu Galacjan. Mówi, czemu znowu zawracacie do nędznych i słabych żywiołów, którym podobnie jak dawniej chcecie służyć. Tu jest mowa o zachowywaniu dni, miesięcy, pory roku, lata. Bracie i siostry, ja byłem ten, który zachowywał dni, pierwsze piątki, pierwsze soboty, maje, czerwce, październiki, które umiał na pamięć, ileś litanii codziennie recytowałem. Ale to były marne żywioły. Ale kiedy poznałem żywego Boga, Jezusa Chrystusa, mojego Pana i Zbawiciela, uznałem to za śmieci, nic nie warte i nie chcę do tego wracać. Nie chcę zachowywać dni i wywyższać się nad kimś i mówić, że jestem lepszy, bo zachowuję ten dzień albo tamten dzień. Ten miesiąc albo tamten miesiąc. Bracia i siostry, tylko Jezus jest tym, którym mogę się chlubić. I jest On tak samo w tobie, jak i we mnie. Nie chcę zachowywać. I dlatego Paweł pisze, jeśli to się dzieje, to mówi, boję się, że nadaremnie się trudziłem. I dalej mówi o dwóch synach. Pamiętacie, zakon mówi o dwóch synach. Mówi, że jeden narodził się z niewolnicy, a drugi narodził się z wolnej. Jeden jest dzieckiem i synem obietnicy. Bracia i siostro, Izaak jest tym, który jest z obietnicy Bożej. Jakże, muszę powiedzieć, trudno było Abrahamowi wytrwać w tej obietnicy. Lata mijają, Sara się zestarzała, Abraham się zestarzał, a syna nie ma obietnicy. Więc co zrobili? Po ludzku, cieleśnie, my tu jakoś za Boga spełnimy tę obietnicę. Wzięli, wiemy, Sara pewnie mówi, póki jeszcze Abraham jesteś, możesz, no to weźmy tu niewolnicę, spłodzisz syna i na moich kolanach urodzi. Ale Boże Słowo mówi, że syn niewolnicy nie będzie dziedziczył. Dziedziczył będzie tylko syn obietnicy. Bracie i siostro, nasze dziedzictwo jest tylko z obietnicy i z wiary w to, co obiecał Bóg. Amen. I dlatego tutaj, ale też jest mowa o tym, że ten, który się narodził z niewolnicy, prześladował tego, który narodził się z wolnej. Dokuczał mu. I tak jest. Ci, którzy są z ciała, będą was oskarżać, będą was gnębić, będą mówić, co to za wolność, jaka wolność, to jest jakieś coś wam się pomieszało, my wiemy i tak dalej. Myślę, że spotykamy się z tym na co dzień i tak jest. Ale tutaj Sara mówi do Abrahama, wypędź niewolnicę i jej syna. Abraham mówi, jak? Ale Bóg mówi, wypędź niewolnicę i jej syna. Wiersz 30 mówi, wypędź niewolnicę i syna i nie będzie bowiem dziedziczył syn niewolnicy z synem wolnym. Bracie i siostry, jeśli myślisz, że przez swoje uczynki będziesz dziedziczył, to jesteś w błędzie. Ja byłem nauczony tego. I ja widzę, że za mną wlecze się to, nie wiem jak za wami, że gdzieś tam lepszy, gorszy, zważony może się okaże, jak nie zważony dobrze, to gdzieś tam może w czyściu ktoś się wymodli. Bzdura. Dziś jest ten dzień, kiedy mogę uwierzyć swojemu Panu, kiedy mogę znaleźć się wśród tych, których wyrwał z nędzy i ze śmierci. I teraz już dochodząc, 31 jeszcze werset mówi, przeto bracia, nie jesteśmy dziećmi niewolnicy, lecz wolnej. Halleluja! Jesteśmy dziećmi wolnej, dziećmi z obietnicy Bożej. I dlatego tutaj 5 rozdział pisze Paweł takie słowa, wyzwolił nas, Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności żyli. Amen. Wyzwolił nas Chrystus, abyśmy żyli w wolności, którą nam dał. Wolności nowego stworzenia. Wolności dzieci Bożych, które prowadzi Boży Święty Duch. I dalej Paweł mówi, oto ja wam powiadam, jeśli się dacie obrzezać, Chrystus wam nic nie pomoże. Wydawałoby się, przecież Bóg powiedział, że obrzezka będzie znakiem wiecznym i tak dalej. Ale na czym polegam? Czy moja wiara jest w Chrystusie, czy moja wiara zwraca się ku jakimś jeszcze innym czynnościom, dniom, które ktoś powie, że są lepsze, jak to w niedzielę, gdzie to czytasz sabat i tak dalej. Bracia i siostry, to wszystko w Chrystusie nie ma większego znaczenia. Stójcie więc niezachwianie i nie poddawajcie się znowu pod jarzmo niewoli. I dalej oświadczam raz jeszcze każdemu człowiekowi, nam myślę również, który daje się obrzezać. Oczywiście nas nikt nie zmusza do obrzezania, ale jeśli zaczynasz polegać na czymś, to musisz wiedzieć, że cały zakon trzeba wypełnić. I pisze przykre słowa, odłączyliście się od Chrystusa, wy, którzy w zakonie szukacie usprawiedliwienia. Straszne słowa, wypadliście z łaski. Bracie i siostro, w czym chcemy być schronieni? Moją szansą jest łaska udzielona przez Boga w Chrystusie Jezusie. Albowiem my, amen, my w duchu oczekujemy spełnienia się nadziei usprawiedliwienia z wiary. Amen. Czekamy. Pewnych rzeczy jeszcze nie widzimy. Widzimy jak w zwierciadle, jak przez mgłę. No oczywiście tamte zwierciadła to nie były takie jak dzisiaj. To był metal wypolerowany, gdzie rzeczywiście jak we mgle ledwo co było widać. Ale oczekujemy w duchu nadziei usprawiedliwienia z wiary. Bo w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie, ani nie myślmy w drugą stronę, że jesteśmy lepsi, bo się nie obrzezaliśmy, bo nie przestrzegamy dni, bo coś tam. Nie, nie jesteśmy lepsi. Tu jest napisane, ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy. Lecz wiara, która jest czynna w miłości. Amen? Lecz wiara, która jest czynna w miłości, to jest oddzielne kazanie, oddzielny temat na temat czynnej wiary w miłości, ale dziś nie ma na to czasu. Biegliście dobrze. Któż wam przeszkodził być posłusznymi prawdzie? Jestem do was przekonany, że inaczej myśleć nie będziemy. A więc widzimy, że Chrystus wyzwolił nas do wolności, ale jedno zagrożenie, że zaczniemy ulegać temu, o czym teraz czytaliśmy i znajdziemy się pod jarzmem niewoli. I druga rzecz jeszcze, o której tutaj Paweł pisze, bo do wolności powołani zostaliście bracia. Tylko pod pozorem tej wolności, co tam jest napisane? Nie pobłażajcie ciału, ale służcie jedni drugim w miłości. Dzisiaj są takie czasy, że ja dla mnie, ja najważniejszy. Ale tu jest napisane, służcie jedni drugim w miłości. Powiem wam, wzruszony byłem, kiedy moja żona miała wypadek. Kiedy siostry potrafiły stąd jechać do Wodzisławia, aby usłużyć jej w miłości, umyć ją, uczesać. Kiedy siostra przyjeżdżała i przywoziła nam chleb taki specjalny, bo jeden z naszych synów jest bezglutenowcem. Kiedy przyjechały siostry, aby coś ugotować, aby coś zrobić. Służyli jedni drugim w miłości. I to jest piękne. Albowiem zakon streszcza się w jednym słowie, mianowicie w tym: będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Dlatego Paweł mówi: według ducha postępujcie, a nie będziecie pobłażali żądzy cielesnej, gdyż ciało pożąda przeciwko duchowi. Nie wiem, jak u was jest, ale ja muszę powiedzieć, że tak jest. Że moje ciało nieraz ma pewne skłonności. I jeżeli będę mu uległy, to stanie się to, co przeczytam za chwilę. Ale tutaj Boże Słowo mówi, że chodźmy według ducha. Chodźmy w duchu. Abyśmy... Dlatego, że jeśli duch nas prowadzi, 18 werset, nie jesteście pod zakonem. Natomiast mówi, łatwo możecie sprawdzić, łatwo możecie doświadczyć w swoim życiu, jak chodzicie, czy według ciała, czy według ducha. Bo jeśli według ciała, to pojawią się uczynki ciała. Ja sobie tam rozpisałem, co każdy uczynek, zajrzałem do słownika greckiego. Dzisiaj nie będę o tym mówił, bo to jest kolejna godzina, ale bracia i siostry, ja wiem, jakie uczynki pojawiają się w moim życiu. Czy ty wiesz? Ja w niedzielę i ty w niedzielę możemy być naprawdę pełni miłości i piękna i tacy dobrzy i w ogóle... Że nikt, pastor się nawet nie kapnie, co się dzieje w naszym życiu. Ale my możemy łatwo sprawdzić, co jest w naszym życiu. I chciałbym, abyśmy zobaczyli, popatrzyli. Bo jakie tu są te uczynki wymienione? Mianowicie, wszeteczeństwo. Słowo od pornea, czyli życie, współżycie z innymi. Ale także, bracie i siostry, jeśli pornografia zaczyna cię wciągać, ciało zaczyna brać górę, pojawiają się uczynki ciała, nie spodziewaj się, że jakiś wielki owoc Ducha Świętego. A więc już zaczyna od wszeteczeństwa. Mówi o nieczystości. Mówi, jeśli pojawia się rozpusta, no mogę, wolno mi, ja tu wszystko mi, co ciało chce, daje mu swobodę, bo to dla mnie, ja jestem taki ważny. Bałwochwalstwo, czary, no powiemy, my z tym nie mamy nic wspólnego. Okej, cieszę się. Natomiast wrogość. Jeżeli żywię w sercu wrogość do kogo, to jest owoc czego? To jest uczynek czego? Ducha Świętego? No, na pewno nie. Więc jeśli mam wrogość, zazdrość, spór, jeśli lubię się spierać, ja, moje musi być Mojsze i na wierzchu, zazdrość, zazdroszczę komuś, chodzę w gniewie, knuję coś, no trzeba by jakoś tego pastora w końcu wysadzić z tego stanowiska, może ja bym został pastorem, jakoś wiecie, mam pomysł, jak to zrobić, o Absalomie sobie poczytam i załatwimy sprawę. Knowania, z czego to? Z czego takie myślenie? Czy to jest owoc ducha? Na pewno nie. Na pewno owoc ciała. Właśnie. Odszczepieństwo. Odszczepieństwo, bracie i siostro. Zabójstwa. No może nie ma, ale pijaństwo, obżarstwo. Co bierze górę w moim życiu? Jakie uczynki się pojawiają? I tym podobne. To nie jest zamknięta lista. Ale można spojrzeć na własne życie i popatrzeć, czy ciało rządzi, czy duch rządzi. I tu jest trochę takie przykre słowo. Mianowicie, że ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Dlaczego? Bo wypadli z Chrystusa, bo dali się zniewolić. Bo dali się ściągnąć. Bo umiłowali bardziej uczynki ciała i ten świat. Zostawiam to, to jest oddzielny temat. Natomiast tu już czytaliśmy. Jeśli chodzimy w duchu, to owoc ducha musi się pojawić. Amen? Jeśli jest duch, to musi być owoc. I co jest owocem? Już to raz czytaliśmy. Miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, wierność, dobroć, łagodność, wstrzemięźliwość. Wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu. Jeśli chodzisz w duchu, nie wejdziesz nigdy w konflikt z zakonem. Nie podpadniesz. Nie musisz się martwić. Oczywiście, jak wleziesz w to ciało i zgrzeszysz, to masz szansę wyznać, przejść do Jezusa, uratować się. A więc, jeśli według ducha żyjemy, według ducha też, prosta sprawa, postępujmy. Bracia, jeśli przyłapany zostanie człowiek w pokorze, w łagodności i tak dalej, tu już jest piękne słowo o miłości, o czynnej miłości, o jedni drugich. Ale kończąc, 15 werset mówi, albowiem ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, lecz nowe stworzenie. Jeśli jesteś na tej sali i niewiele rozumiesz o tym nowym stworzeniu, o zrodzeniu się na nowo, przyjdź po nabożeństwie, przyjdź do pastora czy do mnie. Możemy porozmawiać, możemy z tobą się modlić. A my wszyscy chciałbym, żebyśmy pochylili na chwilę nasze głowy i Panie, ja ci dziękuję, że w tobie dokonało się wszystko. Że w tobie jesteśmy wolni, że Panie uczyniłeś nas nowym stworzeniem. Że Panie dałeś nam Ducha Świętego, według którego możemy chodzić i postępować każdego dnia. Panie, niech to będzie coraz mocniejsze we mnie i w moich braciach, w moich siostrach. Panie, niech te pułapki niewoli. Panie, daj nam trzeźwość, abyśmy się w niej nie wpakowali. Panie, dzięki ci za to, że w tobie jesteśmy bezpieczni. Halleluja. Albowiem ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, lecz nowe stworzenie. To, co pastor tydzień temu mówił, pamiętacie? Jakże nowe stworzenie, w którym jest Duch Święty, może być opętane przez złego ducha. Rzecz niemożliwa i nierealna.